Studio Dokumentu.
MS Batory.
Czasami w życiu coś się wydarzy, dłoń rozpalona drży, serce wyrusza w krainę marzeń, cudowne roi sny. Najlepiej w takich chwilach nad brzegiem morza iść, niechaj z falami biegnie zmęczona myśl.
Dzisiaj podróż odbywa się transportem lotniczym, ale był taki czas w Polsce, gdy oknem na świat dla wielu Polaków i chyba drogą do przyszłości był rejs transatlantykiem Batory. Pani Barbara Kajo i Aleksandra Karkowska przygotowały książkę Marsz, Marsz, Batory. Witam panie serdecznie na tym naszym telefonicznym połączeniu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Może ty budzisz w sercu jakiś dziwny żal, gdy mgły na falach się położą.
Witam panie. Od razu się spytam, jak powstał pomysł, żeby taką książkę napisać? Pani Barbara.
Tą książkę? Tak. Pracujemy od paru lat na historii mówionej z Olą. Spotykamy najstarszych ludzi, pytamy, jak wyglądało ich życie dawniej. I tak powstały nasze pierwsze książki, Banany, cukru, pudru, potem Na Giewont się patrzy oraz inne. I to regularne, wiadomo, wszyscy mają kogoś w Ameryce. No to już tak wtedy nam się takie światełko zaświeciło, że może jakiś to jest trop. Ale kiedyś chodziłyśmy po prostu na plaży z Olą, patrzyłyśmy na morze i nagle zobaczyłyśmy tego Batorego. On do nas tak przypłynął.
Zaraz, zaraz. To panie zobaczyły Batorego czy Stefana tak. Batorego?
Nie, nie. I wie pan co, ja muszę, przepraszam, przerwać, bo na sekundkę proszę się...
Oczywiście.
Bo mi
oczywiście.
Przyszedł robotnik, mi się...
Spokojnie.
Tak, że ja mam teraz to nagranie radiowe. W ogóle przez tak 20 minut. Ale możecie chodzić, ja idę na górę. Dobrze, przepraszam już, bo...
Nie zaszkodzi.
Bo się pan spóźnił, a miał być...
Tak.
Dobra.
Panie Aleksandro, to wy oglądałyście Batorego czy Stefana Batorego?
Nie, to jest oczywiście taka przenośnia. My już niestety nie wsiadłyśmy.
Inna generacja, prawda? Domyślam się.
Inna generacja, zupełnie. Natomiast my też z Basią mamy takie, obie mamy doświadczenie emigracyjne, ponieważ Basia się urodziła w Paryżu, wychowała tam, a później jako dorosła kobieta postanowiła, że chce mieszkać w Polsce. Ja natomiast urodziłam się w Polsce, ale moja mama i mój brat mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a ja wybrałam Polskę do życia. I no, dzięki temu mogłyśmy się z Basią spotkać i możemy pracować dzisiaj razem, ale jednak no, mamy w sobie, może bagaż to za duże słowo, ale mamy doświadczenie właśnie związane z emigracją. I kiedy pojechałyśmy pierwszy raz wspólnie do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie właśnie górali ze Związku Podhala Oddziału Chicagowskiego do Chicago, żeby im opowiedzieć o tej przygodzie naszej z książką Na Giewont się patrzy i przypomnieć, za czym oni tęsknią, to poczułyśmy, jak ważny jest to temat, właśnie ta emigracja. I wtedy zaczęłyśmy się spotkać z ludźmi i postanowiłyśmy odnaleźć jak najwięcej pasażerów, którzy właśnie płynęli na emigrację na pokładzie MS Batory.
To było około 50 wspomnień zarejestrowanych, czy było więcej? Jak przebiegało zdobywanie właśnie tego materiału tekstowego, wspomnieniowego?
I szukałyśmy ludzi, którzy płynęli Batorym, najpierw wokół nas, okazało się na przykład brat mojej mamy, który wyemigrował do Kanady, płynął, potem jacyś znajomi, ciocie. No ale bardzo szybko takim łańcuszkiem po prostu okazało się, że tu ktoś był i tu, więc szukałyśmy na Podhalu, gdzie właśnie ja mieszkam i była poprzednia książka, oczywiście Trójmiasto, pojechałyśmy do Gdyni, gdzie jest port morski, skąd dworzec morski, skąd wypływał Batory. tam dzisiaj jest w ogóle Muzeum Emigracji w Sopocie i w Gdańsku. No potem tak stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć, gdzie są ci ludzie, którzy nie wrócili, którzy zostali za wielką wodą. I wtedy pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, do tych portów, gdzie przypływał Batory, czyli do Nowego Jorku, do Montrealu i szukałyśmy. No a oprócz pasażerów to chciałyśmy zobaczyć, jak to wygląda też z perspektywy załogi. I udało nam się trafić jeszcze do bardzo starszych kapitanów, którzy no, się opiekowali tym Batorym i to było niesamowite. No też do mechanika, do kucharza, nawet do matki okrętowej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, kim była matka okrętowa, czyli niania, która się opiekowała dziećmi na pokładzie. No taka wielka przygoda.
To była przygoda, która miała swoje te początki w kraju, ale też i za oceanem. To proszę powiedzieć, czy ci ludzie chętnie się dzielili tymi wspomnieniami? Ja rozumiem, że przekazywały wam te osoby prywatną korespondencję między innymi.
No my mamy to szczęście z Basią, że nasi rozmówcy bardzo chętnie się z nami dzielą swoimi wspomnieniami. Oczywiście, czy właśnie masz Batory, często są to bardzo intymne wspomnienia, takie bardzo rodzinne. I jednak my kiedy się spotykamy i my z Basią słuchamy, po prostu słuchamy, my nie oceniamy, czy to była dobra decyzja, że wsiedli na Batorego, czy zła decyzja, czy powinni zrobić tak, czy inaczej. I wydaje mi się, że to jest taka, często dla nich taka forma, nie wiem, terapii, może za dużo powiedziane, ale takiej ulgi, kiedy się z nami tym podzielili. A my z Basią, kiedy tworzyłyśmy książkę Marsz Batory, my nie pisałyśmy, że pani Jadwiga to płynęła w tym roku i zrobiła tak i tak, a pani Elżbieta tak. My to wszystkie wspomnienia ujęłyśmy w taką jedną dużą opowieść, taką jedną baśń. Więc każdy, kto naprawdę płynął, albo tak naprawdę każdy, kto emigrował poza Polskę, odnajdzie tam kawałek siebie.
Z tego, co słyszę, to słuchanie rozmówcy to jest dobra robota dziennikarska, reporterska. Właśnie tak to powinno wyglądać. No i efekt jest tutaj widoczny. Ja tę książkę oglądałem, czytałem. No i oczywiście zwracają uwagę tam fotografie. To jest jakby drugi tekst, który ta książka zawiera. Tych fotografii jest dużo z różnych okresów i to jest bardzo bogaty zbiór. Zresztą panie wykorzystały to w postaci potem jeszcze wystawy, bo to jest jakby drugie życie, drugi byt tematu Batory.
Tak, w książce jest naprawdę znaległa narracja fotograficzna. Obie się pasjonujemy i też same fotografujemy i dla nas fotografia jest bardzo ważna i nie zawsze wykorzystywana w dzisiejszych czasach jako narracja, jako taka opowieść, tylko bardziej jako dokument, a my staramy się przeplatać, żeby te emocje były właśnie w tekście i w zdjęciach. I była piękna wystawa na skwerze Kościuszki w Gdyni, w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, w Zakopanem. No a potem udało się wystawę pokazać w Nowym Jorku na ogrodzeniu konsulatu polskiego na Manhattanie. I tam chyba ludzie bardzo tak emocjonalnie podchodzili do tego, no bo każdy się tam odnajduje, nawet jak już mówiliśmy, czy przyleciał samolotem, czy przypłynął, to jest o nim.
Pani Aleksandra mówiła, iż nie nadawały tej narracji takiej chronologii zaznaczonej. Czy to jest rzeczywiście okres pomiędzy 57 rokiem, czyli po odwilży październikowej do 69, czy jakiś węższy?
Nie, szerszy wręcz, od 39 roku.
Od 1936 przed wojną do 69, przez 33 lata. Później Stefan Batory płynął krócej, ale ten MS, którym my się zajęłyśmy, ten legendarny, ten prawdziwy, powiedzmy, Batory, to płynął przez 33 lata.
Oczywiście z tym, że nie cały czas pod polską banderą. To trzeba uściślić, bo w październiku 39 roku admiralicja brytyjska przejęła Batorego i był okrętem brytyjskim. No ale to oczywiście nie zmienia...
Do 47.
Tak, nie zmienia to faktu, iż jest to polski okręt, chociaż zwodowany gdzie indziej, bo chyba to włoska jest stocznia.
Niemniej, włoska stocznia.
Włoska stocznia, tak. No więc wielka historia. No i przedwojenna to był taki okres, zanim zaczął pływać na transatlantyckiej trasie. Pierwotnie był wycieczkowcem tutaj europejskim, no a w czasie wojny transportowcem wojskowym, ale chyba dla Polaków tak najbardziej sentymentalnie zapamiętany jako ten transatlantyk. Przewożący rodaków w obie strony. I proszę powiedzieć, co przeważało w tych wspomnieniach? Bo ja rozumiem, że pytałyście o wszystko, i o rejs, i o motywację, i o wejście w ten nowy świat. Ale czy są jakieś takie dominanty? Czy zostało coś z tego zbierania w waszych sercach, umysłach? Pani Barbara, proszę.
W naszych sercach bardzo dużo zostało. Każda historia gdzieś tam jakieś okruszki zostawia, ale no, pytałyśmy na przykład, co zabierali ze sobą, bo to może się wydawać tylko materialne, ale no, na przykład ludzie z Sycylii są znani z tego, że zabierają ziemię ze sobą, kawałek troszkę ziemi w woreczku. No i pytałyśmy Polaków i zwykle to było bardzo patriotyczne. Okazało się, że właśnie zabierali ze sobą książki, ale mówili tylko polskie książki, żadnych przekładów, zdjęcia, jakieś pamiątki rodzinne, ale też kołdry, garnki. Dla nas to było takie, próbowaliśmy sobie to wszystko wyobrazić i co byśmy dzisiaj zabrali, na przykład jak mamy tyle tego wszystkiego. To było niesamowite. No i różne takie historie, jak na przykład poznałyśmy panią, która w 1939 płynęła i na środku oceanu została ich wojna, pani Janina, którą nam się udało odwiedzić w New Jersey, w domu opieki. Pani miała 99 lat, bardzo wzruszające i opowiadała, jak właśnie nagle kapitan Borkowski powiedział, że wybuchła wojna.
A pani Aleksandra, jakie wspomnienia?
Myślę, że dla nich te wszystkie wspomnienia były połączone z nostalgią przede wszystkim. Oni wszyscy, już siadając na Batorego, to mówili, że tęsknią. Ten rejs, pamiętajmy, że miał około 9 dni i wszyscy mówili, że to był taki czas podarowany. Bo już z jednej strony żegnają się z ojczyzną, którą być może już jej nie zobaczą więcej. Właśnie tak jak Basia wspomniała, że zapakowali wszystko to, co mieli i żegnali się na zawsze. I patrzyli w ten horyzont tak naprawdę i zastanawiali się, jak to będzie, kiedy dotrą do wybrzeży Ameryki. Z drugiej strony również też pamiętajmy, że skoro był ten czas taki podarowany i taki właśnie inny, to bardzo często osoby, które mogły, to korzystały z atrakcji statku. A marynarze mówili, że robili wszystko, żeby jak najlepiej mogli wspominać ten rejs, więc był i koktajl powitalny, i bal kapitański, było kino, były dancingi, były różnego rodzaju występy. No i ta wspaniała kuchnia Batorego, którą tak często wspominają bohaterowie.
No więc to jest taki rzeczywiście dla nas współczesnych świat, który jest już nieznany, który przeminął, no bo i transatlantyków nie ma. Pamiętam, gdy Queen Elizabeth szedł na żyletki, to była taka nostalgia w tych wszystkich newsach. No więc mamy tego Batorego i proszę powiedzieć, układ książki, jak to pozbierane zostało, bo przecież materiału było dużo. Czy był jakiś między wami dyskurs, jak to ułożyć, jak w sumie portret emigrantów stworzyć?
To się bardzo naturalnie ułożyło. Książka ma trzy części. Pierwsza jest, jak się zamyka drzwi na klucz i nie wiadomo, co będzie. Druga część to, że buja, buja i buja i nie widać horyzontu, nie wiadomo, co dalej. Ale się z jednej strony trochę zapomina się z takim, tak jak ona mówiła, podarowanym, zawieszonym czasie. Te emocje są takie bardzo mocne, ale czasem szalenie romantyczne, czasem straszne, no na pewno niezwykłe. A trzecia część to, że dolary nie rosną na drzewach, jak się przypłynie, więc co dalej będzie? To przeplatałyśmy, tak jak właśnie mówiliśmy, to jest reportaż, ale to jest też baśń, to jest opowieść, to jest świadectwo. To jest taka forma, którą właściwie wymyśliłyśmy we wszystkich naszych książkach, że głosy się przeplatają w taką jedną, wspólną, właściwie uniwersalną opowieść. Słuchać różne głosy, które właśnie tak przychodzą, odchodzą i są przeplatane zdjęciami.
Powiem, że ta książka ma taki w związku z tym charakter polifoniczny i jednocześnie nie obciąża czytelnika, bo tego tekstu nie jest nadmiernie dużo. No, z jednej strony różne są gusty. Niektórzy lubią dużo tekstu, inni chcą nieomalże podpisy pod fotografiami. Tu jest to wszystko tak ładnie wyważone w proporcjach. No to jeszcze muszę się o to spytać. Skąd tytuł? Skąd tytuł właśnie taki? To pierwsze takie pytanie może za chwilę będzie pomocnicze.
Ten tytuł się wziął stąd, że w ogóle nasze tytuły naszych książek to są najczęściej powtarzane wypowiedzi naszych bohaterów. I tu, kiedy ludzie wspominali właśnie pożegnanie w Gdyni, w porcie, to mówili, że była orkiestra w porcie, która grała, i już orkiestra na Batorym, która grała. No i z Basią pytałyśmy się, ale co tam orkiestra grała? Oni, no proszę pani, marsz Batorego, marsz Batory. Więc to jest takie wspomnienie, które zostało, ja dziwo, w większości, no w głowach większości osób, z którymi rozmawiałyśmy. My zrobiłyśmy potem dosyć intensywne poszukiwanie, taki research, czy taka właśnie, co to za melodia, co to za hymn. Nie ma takiego hymnu. Nie ma takiego hymnu, to było naprawdę bardzo silnie w głowach pasażerów statku.
Przyznam się, że też nawet dzisiaj rano szukałem, a nóż na trafie, przekopałem internet, nie ma. W waszych filmikach też nie znalazłem. A czy to oni nucili? Może to było na nutę marsz Polonia? Czy ktokolwiek przywołał melodię tego marszu, czy tylko powiedziane było marsz Batory?
Nie, absolutnie. Nie. Było powiedziane marsz Batory.
Mityczna pieśń, po prostu mityczna melodia.
Mityczna pieśń.
A więc marsz Batory to taka opowieść nostalgiczna. Ja odbierałem to jednak nostalgicznie, a jednocześnie tam jest ten, nie powiem dramat, ale jest ta sytuacja emigranta, który ląduje na obcej ziemi, wychodzi i jak pani powiedziała, a tu dolary nie rosną na drzewach, często nie mieli języka, zanim była praca, to jakiś czas minął. Trzeba było wejść, twardo wgryźć się w tę nową rzeczywistość, żeby dzisiaj Polonia była istotnym składnikiem społeczeństwa amerykańskiego i nie taka biedna, jak przynajmniej ta XIX-wieczna, prawda? To jest jednak druga połowa XX wieku. Inni emigranci płynęli, ale też to lądowanie było twarde w wielu, wielu przypadkach, prawda?
Myślę, że było bardzo podobne dla innych emigrantów, czy Włosi, czy Hiszpanie, czy inne narodowości. Jak nie znali języka i nie wiedzieli, co ich czeka i nie wiedzieli, czy wrócą. I też pamiętajmy, że nie mogli się komunikować z rodzinami, z bliskimi, tak jak dzisiaj. No to się przenosili w inny świat i wtedy się zmieniało całe życie. Więc to chyba jest to wspólne w ogóle każdemu. Nawet dzisiaj, który tak z tą całą sytuacją, to ta emigracja zawsze była, no i niestety zawsze jest z różnych przyczyn. Na tym Batorym to były różne właśnie powody do wyjazdu.
Tak, te motywacje są istotne.
I powody są istotne, ale w sumie no jak się nie ma wyboru, to może się nie zastanawia aż tyle. I czasem to jest wbrew pozorom łatwiej. A jak się podejmuje tą decyzję i się wie, że na przykład jedna z pani mówiła, że musi podarować swoje dzieci Ameryce, że może się już nie będą Polakami na przykład, i że podejmuje ten wybór, no to musi być odpowiedzialność też za to. No, takie bardzo mocne.
To jest bardzo autentyczne i bardzo dobrze się stało, że mamy takie udokumentowanie dzięki autorkom, pani Barbara Kajo i Aleksandra Karkowska. My rozmawiamy sobie w formie łączenia się telefonicznego, ale obie panie są w pięknych i dziwnych miejscach i nie razem, prawda? Pani Barbara jest w swoim domu, a pani Aleksandra gdzieś w górach, czy ja dobrze rozumiem?
Tak, tak. Ja jestem na hali Ornak. Właśnie sobie siedzę tutaj w Szańsku i mam piękny widok na górę.
Na Ornaku, tak? A u pani Barbary też jest ładna pogoda, bo u nas kiepsko.
No, tak, no, a ja patrzę na Giewont przez okno, bo mam takie szczęście, że mam właśnie dom w przepięknym miejscu.
Tak, i to jest to miejsce, z którego też liczni rodacy wyjeżdżali, więc to jest charakterystyczne. Bardzo panią dziękuję za kontakt, za przekazane informacje. Marsz Batory to jest wyjątkowe udokumentowanie pewnego polskiego losu. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Zachodni wiatr spieniony.
ona goni fale. Wysoki gdzieś zawisnął me wykrzyk, gasnący dzień zachodem się rozpali.
Była to audycja MS Batory. Program przygotował Andrzej Zajdel, zrealizował Maciej Rosół.
Daj dłoń tak blisko mi drogą, daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr roztajń naszym drogom. Z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. Z okrzykiem mew.